Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, to jest poniedziałek, 17 dzień grudnia. Sławek Orlik już rozmawia ze słuchaczami. Mariusz Tałajkowski przy konsolecie, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer telefonów, czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A co tam słychać w sprawie naszych wielkich tablic świetlnych, które miały nas informować o korkach?
Dzień dobry, stały słuchacz Szczecin. Czy tablice świetlne to one już na stałe są włączone, czy coś się z nimi dzieje? Awaria kilku tygodniowa już jest. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Tak, już miesiąc mija, jak awaria trwa sobie w najlepsze. Zarzuciliśmy nasze sieci do Urzędu Miasta. No i czekamy na odpowiedź, co się dzieje, jak długo ta awaria potrwa. Przypomnę, że chodziło o jakieś uszkodzenia serwera, oprogramowanie. W każdym razie informatyczne sprawy, dlatego te tablice nie działały, a jak się okazuje, nie działają nadal. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Dzisiaj rzeczywiście porozmawiamy na temat butelek PET, a konkretnie systemu skupu tych butelek. Najlepiej, żeby to był skup albo kaucja i najlepiej, żeby to były automaty. No, nie tanie są to urządzenia. Jedno takie urządzenie porządne w Niemczech kosztuje 30 tysięcy euro. W każdym razie to by rozwiązało problem palenia butelkami typu PET, no i oczywiście zaśmiecania środowiska tymi właśnie opakowaniami. Zobaczymy, jak to jest, bo to już będzie kolejna nasza rozmowa. Rozmowa z Ministerstwem Środowiska. Czy znowu dowiemy się, że pracujemy nad tym systemem? Pracujemy i tak od lat już pracujemy i niewiele się zmienia. A tu tymczasem mamy osiągnąć 50% stopień recyklingu, czyli właśnie odzyskiwania różnych odpadów do 2020 roku. Teraz jest coś około 26-27%. Czy to osiągniemy? Nie wiemy. Jeżeli nie osiągniemy, będziemy płacili jako Polska kary. No i tak to wygląda. To jest czas reakcji. Teraz może sprawa pana Tomka. Pan Tomek i jego problem gościł na naszej antenie 10 grudnia. Wtedy też rozmawialiśmy z Karolem Jagielskim z ZUS-u. Chodziło o to, że pan Tomek utracił prawo do zasiłku rehabilitacyjnego. Najpierw stracił pracę. No i miał mieć ważny zabieg onkologiczny przeprowadzany, a tu niestety bez ubezpieczenia nie mógł go zrobić. No i zrezygnował z tego. Potem, jak się okazało, jak tłumaczył Karol Jagielski, kiedy sprawa jest w toku, odwołania itd., pan Tomek był ubezpieczony. No ale jednak pan Tomek nie miał też środków do życia. No i przypomnę, Karol Jagielski na naszej antenie mówił, że 7 grudnia została panu Tomkowi wystawiona decyzja, że jednak otrzyma ten zasiłek rehabilitacyjny. Pan Tomek bardzo się ucieszył, ale napisał do nas kilka gorzkich słów i załączył także taki dokument, z którego wynika, z takiego pułapu elektronicznego ZUS-u, że ta decyzja nie zapadła wcale 7 grudnia, tylko zapadła 14 grudnia. 10 grudnia rozmawialiśmy, czyli 4 dni po naszej rozmowie. No, mam nadzieję, że pana Karola Jagielskiego ktoś wprowadził w ZUS-ie w błąd, a może jest też tak, że czym innym jest decyzja w tym pułapie elektronicznym, a czym innym jest decyzja urzędnika. W każdym razie pan Tomasz pisze tak. Chciałbym serdecznie podziękować dziennikarzom Radia Szczecin za zajęcie się moją sprawą, a w szczególności prowadzącym program. To dzięki wam zapaliło się małe światełko w mojej sprawie, ale niestety postępu rozstrzygnięcia brak. To jest mail z 16 grudnia. To światełko jest tak malutkie, że tylko chyba ja je dostrzegam w tej bezkresnej ciemności przepisów i znieczulicy urzędników. Niby ludzi, ale pozbawionych sumienia. Zawsze wtedy słychać z ich ust, że oni nic nie mogą, bo takie mają przepisy i muszą je stosować. To tak jak z systemami komputerowymi w urzędach skarbowych, urzędzie miejskim, w ZUS-ie i innych. Jak coś szwankuje, nie działa prawidłowo, to z reguły jest winien system. Natomiast ja zawsze mówiłem i mówię, to nie system, on sam się nie stworzył. Stworzył go człowiek i to człowiek za niego odpowiada i to człowiek jest winien jego niesprawności. Przychodzi mi tu jeszcze na myśl scena z filmu Szeregowiec Ryan, obrazująca, jak powinien zachować się zwykły pracownik, jego przełożony i w efekcie szef firmy. Tu akurat chodzi o wojsko, czyli dowódca. Jedna z maszynistek, piszących dziesiątki listów do matek i ojców poległych żołnierzy, zauważa nazwisko Ryan, z którym już wcześniej się spotkała. Zaczyna szukać u siebie i u koleżanek w dokumentach i znajduje jeszcze 3 takie same powiadomienia. Zbiera je wszystkie i przekazuje przełożonemu, a ten po stwierdzeniu, że chodzi tu o braci, przekazuje tu do dowódcy. ten decyduje o tym, aby czwartego z braci odszukać i zwolnić ze służby i na tej właśnie podstawie oparty jest film. Gdyby w taki sam sposób postępowała choć część urzędników, nie chcę mówić, że i o nich powstałyby filmy, ale o ile prostsze i spokojniejsze byłoby życie wielu ludzi, często od nich zależnych. Panie Tomku, dziękuję za te ważne bardzo słowa i proszę do nas zadzwonić, bo dzisiaj wybierał się pan do ZUS-u, żeby sprawdzić, czy wreszcie ma pan ten zasiłek rehabilitacyjny, jedyne pana źródło utrzymania, idą święta. Proszę nam dać znać i serdecznie jeszcze raz dziękujemy. To jest czas reakcji, 12:10. Teraz skupmy się na fajerwerkach. Wiele dyskusji w naszym radiu na ten temat już za nami, ale taki syntetyczny głos, co najbardziej mi się w tym głosie podoba, to taka oto propozycja, żeby specjalistyczne firmy miały tylko dostęp i wyłącznie do fajerwerków. Zorganizowane pokazy, ale jeszcze o innych sprawach mówi nasz słuchacz.
Dzień dobry. Moim zdaniem podjęcie takiej decyzji o zakazie to jest wylewanie dziecka z kąpielą. Dlatego, że należy skontrolować rynek i ograniczyć to, że jeżeli na przykład są święta państwowe, okazjonalnie, że to jest nowy rok, wiadomo, Sylwester, jest to sposób zorganizowany, kontrolowany, wykonywany i producentów przymusić do tego, żeby jak najbardziej ekologiczne były te ładunki wybuchowe wszystkie i tak dalej i dać sobie z tym spokój. A ukrócić to, żeby na przykład młodzież i dzieci nie biegały po bramach, po ulicach i rzucały petardy, wystrzeliwały i robiły zamęt i tak dalej. To jest problem. I z tym nie może sobie w zasadzie państwo poradzić ani samorządy i dlatego się mówi, zakażemy wszystkim. No, bo jeden nie może jeść lodów, to wszyscy nie mogą jeść lodów. Dziękuję.
Dziękujemy. Tyle na ten temat, na tę chwilę oczywiście. A jednym z tematów piątkowego wydania magazynu Czas Reakcji były kolejki do szpitala onkologicznego na Strzałowskiej. Chodzi o badanie mammograficzne. Nasz gość, dr Mariusz Cholicki, tłumaczył, że brakuje po prostu lekarzy, brakuje rąk do pracy i to jest problem. Ale jak ten problem właśnie rozwiązuje się w Szwecji?
Dzień dobry, nazywam się Artur. Ja mieszkałem 9 lat w Szwecji i tam rozwiązanie jest bardzo proste. Jest ustawa, która mówi, że jeżeli pacjent musi oczekiwać na jakikolwiek zabieg dłużej niż 3 miesiące, może wykonać go w obojętnie jakiej klinice odpłatnie i to jest honorowane oraz płacone z Narodowego Funduszu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za te informacje. Można i to jest dobry kierunek. No właśnie, jeżeli jest zbyt długa kolejka, zbyt długi czas oczekiwania, to wtedy idziemy prywatnie, a potem staramy się te pieniądze odzyskiwać. Jednym z tematów, który bardzo zelektryzował naszych słuchaczy w piątek, była kwestia cykli świateł na skrzyżowaniu 26 kwietnia, bohaterów Warszawy, Krzywoustego, ale także Santocka 26 kwietnia, potem Taczaka 26 kwietnia i Derdowskiego. Po zmianach słuchacze narzekają, że tworzą się gigantyczne korki. Marcin Harenza tłumaczył, że doszły tam nowe przywileje niejako dla rowerzystów, nowe pasy ruchu, poza tym wymogi Ministerstwa Infrastruktury, żeby skrzyżowania były jak najmniej kolizyjne, skrócenie cyklu świateł powoduje, że samochody jadą wolniej i tak dalej, ale też obiecał, że Urząd Miasta będzie się tym skrzyżowaniom przyglądał i będą tam jeszcze zmiany, poprawki, przypomnę, gigantyczne korki od strony właśnie Santockiej w stronę centrum na 26 kwietnia przy skrzyżowaniu właśnie z ulicą Bohaterów Warszawy. Posłuchajmy komentarzy.
Dzień dobry. Cykle światła zielonego są po prostu zbyt krótkie. 7-8 sekund do skręcenia z Bohaterów Warszawy Krzywoustego w lewo to jest po prostu paranoja. Przejeżdżają 2-3 samochody. Prawda jest taka, że im dłuższy będzie cykl zielonego światła, tym mniejsze proporcjonalnie będą momenty zamykania skrzyżowania. Jeżeli jest kilka przełączeń świateł, to w czasie tych przełączeń skrzyżowanie jest praktycznie zamknięte. Więc należy wydłużyć cykle zielonego światła, nawet zwiększając okres całego cyklu na skrzyżowaniu. Niech ten okres będzie 2-2,5 minuty, ale niech światło zielone będzie nie 7 sekund, tylko 25 sekund, żeby wszyscy mogli przejechać. Miłego dnia.
Witam, z tej strony Kubek. Nie lepiej byłoby tam zrobić rondo? Byłoby wszystko rozwiązane. nie byłoby żadnych korków, żadnej sygnalizacji, powstałoby tam rondo i tutaj nie byłoby tych jakichś sztucznych jakichś wysepek na środku, to niektórzy nawet nie wiedzą, po której stronie jest, bo traktują to jako ronda mali.
Witam, tutaj Marcin ze Szczecina. Dlaczego na przykład wjeżdżając z Wierzbowej w Mieszka pierwszego stoi się na czerwonym 60 sekund, a zielone się zapala tylko 10 sekund i tam też się olbrzymie korki tworzą. Dziękuję bardzo.
Jarek ze Szczecina. Chyba największym problemem Szczecina jest fakt, że światła, które są na skrzyżowaniach, są częściowo niesynchronizowane ze sobą, a już kompletnie nie uwzględniają zmieniających się potoków pojazdów, które no raz w jedną stronę, raz w drugą stronę jest więcej. Nie wiem, być może się mylę, ale zdaje się, że takiego systemu nie ma, który by uwzględniał zmiany dobowe, natężenia ruchów w różnych kierunkach, a już na pewno chyba nie ma systemu, który obejmowałby no, całe miasto i który reagowałby na przykład na korki, na jakichś tam ulicach, przepuszczałby szybciej, czy Urząd Miasta rozważa wprowadzenie takiego systemu. Czy jest to możliwe, czy jest to drogie? Nie wiem, tak naprawdę tylko pytam i spekuluję. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Tyle na razie w tej sprawie, ale do tematu oczywiście powrócimy. Miejmy nadzieję, że te cykle świateł zostaną poprawione, że będzie lepiej. Czekamy na opinie słuchaczy. Proszę informować na bieżąco czas reakcji, ale oczywiście także autoradio. No i teraz zmieniamy temat. Jest naszym gościem Tomasz Makowski, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry.
Witam pana, witam słuchaczy Polskiego Radia Szczecin.
Panie redaktorze, panie rzeczniku, rozmawialiśmy jakiś, to było w październiku, pamiętam, około 10 października, na temat awarii i skutków awarii magistrali miedwiańskiej, prawda? Była taka awaria.
Dokładnie.
I wtedy państwo nawet informowaliście o tym, że jakość wody może ulec pewnemu pogorszeniu, a tu tymczasem 17 grudnia, czyli dzisiaj rano, napisał do nas pan Michał, który mieszka przy ulicy Ściegiennego w Szczecinie, który twierdzi, że od czasu właśnie tego remontu woda przybrała dziwny chemiczny smak i zapach. No i pana Michała niepokoi jeszcze jedna kwestia. Prysznic w tej wodzie powoduje, jak pisze, reakcję alergiczną, czerwone plamy na plecach z bąbelkiem jak po poparzeniu pokrzywą. Plamy znikają samoistnie po około 30 minutach po prysznicu. No i pan Michał twierdzi, że sprawdził, zanim zdecydował się na e-mail do nas, że nie korzystał ze środków myjących, aby wykluczyć wpływ kosmetyku na skórę. Po drugie, wielokrotnie brał prysznic w innych miejscach, na przykład w Stargardzie. Woda z tamtejszych wodociągów nie powodowała takiej reakcji. No i pan Michał twierdzi, że powyższe każe mu sądzić, że przyczyna tkwi w wodzie. Przede wszystkim pierwsze pytanie, czy oprócz pana Michała w ostatnich dniach miał pan takie zgłoszenia?
Nie miałem takich zgłoszeń. Nie miałem takich zgłoszeń, szczególnie tutaj ze Śródmieścia i centrum Szczecina. W ogóle nie miałem takich zgłoszeń. Natomiast jeśli chodzi o ten fakt, który pan redaktor przytoczył, to zmiana smaku i zapachu wody miała miejsce w okresie 3 dni w trakcie usuwania tej awarii. Potem, później, przepraszam, woda już była, że tak powiem, pompowana z ujęcia Miedwie, czyli wróciła do stanu poprzedniego.
Czy znaczenie w tej sprawie, którą nam sygnalizuje pan Michał, może mieć to, że mieszka przy ulicy Ściegiennego, tam jest w znacznej części, domyślam się, stara instalacja wodociągowa, również w budynkach, prawda?
Może mieć to znaczenie. Mówimy tutaj o starym zasobie mieszkaniowym zapewne. No i instalacja wewnętrzna no, ma na pewno duży wpływ na jakość wody, która dociera bezpośrednio do kranu. Niemniej jednak z pewnością ani pan, ani my nie stwierdzimy tak naprawdę przyczyny w tej chwili, bo to nie leży po stronie Zakładu Wodociągów, ani też Polskiego Radia Szczecin, ale to, co my możemy stwierdzić, to jakość w kranie pana, który zgłasza do nas taką interwencję. I myślę, że najlepszym sposobem będzie przeprowadzenie u tego pana badania wody, oczywiście bezpłatnego.
To my w takim razie zorganizujemy państwa spotkanie, czy to bezpośrednie, czy też za pośrednictwem łącza internetowego. Przekażemy, tak, panie Tomaszu, namiary na pana Michała. po dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że pan Michał będzie mógł i państwo również zweryfikować jakość tej wody, jakie są przyczyny jego problemów skórnych, ale również smakowych, bo mówi, że przybrała dziwny chemiczny smak i zapach
tak,
wody.
Dokładnie.
W każdym razie najważniejsze jest to, że żadnych innych zgłoszeń tego rodzaju w ostatnich dniach pan nie odebrał.
Nie mamy. Nie mamy. Bardzo proszę o dane kontaktowe i oczywiście tutaj umówimy się w dogodnym czasie dla tego pana i dla nas i takie badanie przeprowadzimy.
Tomasz Makowski, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji, a teraz przeniesiemy się na pewien nowo wybudowany parking. Jego budowa wiązała się z kontrowersjami. Mieszkańców część nie chciała właśnie tego parkingu, a szczególnie nie chciała wycinki drzew. Chodzi o parking przy ulicach Rynkowej, Dębowskiego i Szczanieckiej. Potrzebny parking, bo ktokolwiek porusza się ulicą Rynkową czy Dębowskiego, zwłaszcza po południu, wieczorem czy wczesnym porankiem, widzi, jak zastawione są tam trawniki i chodniki samochodami, aż trudno przejść. Więc Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zlecił wybudowanie tam właśnie parkingu. Okazuje się, że mieszkańcy z tego parkingu, zwłaszcza tego zlokalizowanego przy Dębowskiego i Szczanieckiej, nie chcą za bardzo korzystać. Z kolei mieszkańcom bloku przy Rynkowej 8, pod którego to bloku oknami właśnie wybudowano parking na 33 samochody, również się na to nie bardzo zgadzali. No właśnie, parking za 600 tysięcy złotych, wiele miejsc pustych, jest od dobrych kilku dni dostępny. Posłuchajmy, co na ten temat mówią okoliczni mieszkańcy. Tam był nasz reporter Mateusz Maciejewski. Rakowski.
No oczywiście bardzo ładny, bardzo fajny, mądry pomysł. Na pewno przydatny, bo to było jakieś klepisko, ludzie stali na tej trawie.
Krótko, szczerze, no to jest badziewie. Parking stoi, pusto miejsc, a przejść po ulicy Dębowskiego nie ma, a nie mogą zrobić tutaj chodnika. Od lat już o to walczymy. Kierowcy są przyzwyczajeni parkować na ulicy, na zakrętach, zamiast tutaj.
Lepszy parking niż miałby być wybieg dla psów, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
Co lepsze, to nie wiem, a zresztą jak się mówi, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie i z tej sondy również to wynika. Z nami jest Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, tam były kontrowersje, tak jak mówiłem, chodziło o wycinkę drzew przy budowie tego parkingu. Teraz mamy już ten parking. Proszę powiedzieć, ile łącznie tam jest miejsc?
Jeżeli chodzi, może od początku zacznę od tej wycinki drzew, tam rzeczywiście był taki protest cichy tych mieszkańców, którzy zawiesili na drzewach baloniki. Obawiali się, że wszystkie drzewa, które tam są, będą wycięte. Natomiast tam zaplanowana była wycinka 5 drzew i takich drobnych krzewów.
A ile pozostało drzew, wie pani?
Wie pan co, no zasadniczo 5 jest wyciętych w ramach tego projektu. Natomiast no to nie jest tak, że wszystkie, o które się martwili mieszkańcy i zawieszali na nich baloniki, zostały wycięte, bo te akurat już, bo to jakby cała akcja była już po tej planowanej wycince. W tym miejscu jest dokładnie 25 miejsc parkingowych. Natomiast to, że jeszcze mieszkańcy na nim nie parkują, może wynikać z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to jest kwestia przyzwyczajenia tego, gdzie zostawiamy swój samochód. Każdy by chciał podjechać bardzo blisko, najlepiej do salonu. Natomiast druga kwestia jest taka, że dopiero rozpoczęły się prace odbiorowe na tym parkingu. W związku z tym jakby ci, którzy widzieli inspektorów kręcących się w okolicy albo jeszcze pracowników, którzy dokonywali również różnych poprawek i możliwe, że będą dokonywać ich dalej, ponieważ te odbiory jeszcze się nie zakończyły. Jakby to może gdzieś tam taki lęk powodować, czy parkować już w tym miejscu, czy też nie. W związku z tym mam nadzieję, że te odbiory przebiegną bardzo pozytywnie i mieszkańcy się przyzwyczają i będą z tego miejsca korzystali, tym bardziej, że te prace były prowadzone na wniosek mieszkańców.
Mówiąc to miejsce, ma pani na myśli parking tuż przy bloku Rynkowa 8, czy też ten przy Dębowskiego i Szczanieckiej?
Zasadniczo wiemy, że był problem z parkowaniem w tamtym miejscu i jakby te miejsca zostały wykorzystane i przeznaczone właśnie w ten sposób.
I łącznie mamy tam 25 miejsc, bo ja tak, przygotowując się do audycji, znalazłem, że 33 samochody mają tam parkować.
Tak, natomiast to pierwsza informacja jakby była podana błędna. Łącznie jest 25 miejsc parkingowych.
20. I jesteście Państwo spokojni, że procedury odbiorowe zostaną zakończone i na pewno mieszkańcy
jakby
zaczną
tam parkować.
Ciężko
mi w tej chwili powiedzieć, czy one już teraz, ponieważ zdarza się w różnych inwestycjach, że drobne poprawki muszą być prowadzone, natomiast procedura cała się rozpoczęła, w związku z tym mam nadzieję, że szybko zakończy się. Pierwsi kierowcy już korzystają z tego miejsca, mam nadzieję, że niebawem jakby ta procedura zostanie całkowicie zakończona i ten parking zapełni się tak, jak mieszkańcy tego oczekiwali, żeby w tamtym miejscu, w tamtej okolicy nowe miejsca parkingowe powstały.
Trzymamy kciuki, żeby się zapełnił i trzymamy kciuki również za pracę strażników miejskich, którzy powinni tam podjeżdżać, bo rzeczywiście kto jechał, tak jak mówiłem, ulicą Rynkową, to po południu, wieczorem, wczesnym porankiem naprawdę trudno jest tam przejść, a nawet czasem przejechać samochodem. Parking kosztował 600 tysięcy, pani Hanno, tak?
Tak, tak. Tyle kosztowała inwestycja, prowadzona była przez firmę Elbut. Ja przypominam, że tam jeszcze dodatkowo są jezdnie manewrowe, przygotowane chodniki brakujące, wjazd w ścieżkę rowerową, która wcześniej była realizowana przy okazji przebudowy i remontu ulicy Strzanieckiej. W związku z tym tam było kilka elementów, które były wykonane. Praca się zakończyła, tak jak powiedziałam, trwa procedura odbiorowa.
Dziękuję za tę informację. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Do usłyszenia.
Ja mam tylko takie pytanie. Czy ja mogłabym jeszcze krótką chwilkę zająć, bo ostatnio rozmawialiśmy o tych biletach i jestem, że tak powiem, przygotowana na
oczywiście,
krótkie
że
słowo
tak,
komentarza.
Oczywiście.
Więc tak jak powiedziałam, rzeczywiście jest tak, że bierzemy pod uwagę czas rozkładowy, a nie ten, który przejechaliśmy. W związku z tym, jeżeli mamy zaplanowaną podróż w jakimś czasie i zakupujemy bilet, który wystarczy na tę właśnie podróż razem z przesiadką, no to jak najbardziej możemy z tego korzystać w przypadku ewentualnej kontroli. Jeżeli jest taka możliwość i kontroler ma czas na to, żeby zadzwonić do dyspozytora ruchu i upewnić się, że rzeczywiście autobus tej linii, którą jechaliśmy przedtem, miał sporo opóźnienie i z tego wynika ten, że jakby na bilecie,
przekroczony
który
limit
mamy
już czasu,
przekroczony
tak,
jest czas, tak. Taki mandat nie jest wystawiany. Natomiast w sytuacji, w której jakby pracownicy nasi nie mają takiej możliwości, czy nie ma czasu na to, żeby dzwonić do dyspozytora, może zostać wystawiony mandat, natomiast oczywiście my później anulujemy go, sprawdzając na biletach, na rozkładach, czy w systemie, czy rzeczywiście ten autobus miał opóźnienie, czy jakby pasażer ma rację w tym, co
A
jakby tutaj
pani Hanno, czy taką sprawę można załatwić telefonicznie? Podajemy numer mandatu na przykład tego właściwie takiego wezwania.
Nie, niestety. Wezwania. Nie, niekoniecznie trzeba przyjść, ponieważ wszelkie reklamacje, informacje, zażalenia...
Można wysłać pismo mają, po prostu, tak?
Jak najbardziej forma pisemna, wystarczy mailowa, później oczywiście ten bilet będzie trzeba do nas dostarczyć w oryginale, jeżeli okaże się, że rzeczywiście tutaj taka sytuacja była i będziemy anulować. Natomiast wszelkie formalności, przynajmniej na wstępie, załatwiamy mailowo. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to zaczynamy od telefonu. My tutaj z koleżanką chętnie wytłumaczymy, jak to zrobić. Natomiast wystarczy wysłać taką informację, nie zapominając o wszelkich danych, godzinie, czy tam autobusie, którym jechaliśmy, czy tramwaju. Tak? Natomiast, tak jak powiedziałam, bierzemy pod uwagę ten czas rozkładowy, a nie ten rzeczywisty, ponieważ sytuacje na drogach bywają różne.
Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
Dziękuję,
to jest czas reakcji. A przy naszym telefonie gość Karol Walkowiak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Szczecinie. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie prezesie, szukam potwierdzenia śmiałej tezy, która wydaje się znajduje potwierdzenie w faktach, ale może nie do końca. Czy jest tak, że państwo jako firma, która zajmuje się odbiorem odpadów, również tych podlegających recyklingowi, zauważacie takie oto zjawisko, że zimą mniej odbieracie butelek typu PET z pojemników? Czy rzeczywiście może być takie podejrzenie, że część z nich ląduje w piecach?
Panie redaktorze, tak, to jest prawda, że w okresach zimowych szczególnie ta ilość zebranych z pojemników odpadów typu butelki PET, ale również szkła jest mniejsza o około 12-15% niż w okresie letnim, czyli czerwiec, lipiec, sierpień.
A zastanawiam się, czy to nie jest może przypadkiem tak, że tych butelek po prostu jest mniej, dlatego że mniej spożywamy napojów chłodzących właśnie zimą.
redaktorze, trudno tutaj wysnuć teorię, że te butelki lądują w piecu, że one są wybierane z pojemników. Jeżeli one lądują w tym piecu rzeczywiście, to wydaje mi się, że lądują w wyniku konsumpcji, że tak powiem, w tym w danym lokalu. Natomiast nie są wybierane jako materiał opałowy. Bardziej bym tutaj się skłaniał ku temu, że jednak to spożycie ogólnie jest mniejsze napojów w okresie zimowym i stąd jest ta mniejsza ilość.
Chociaż z drugiej strony, kiedy patrzę właśnie tutaj w okolicach radia, czyli na ulicy Pocztowej, na ten pojemnik, na te pety, który jest bardzo, bardzo długo pusty albo bardzo powoli się zapełnia, to myślę, że chyba i to, i że prawda leży pewnie, po środku.
Pewnie i to. My natomiast nie zaobserwowaliśmy jakiegoś takiego zjawiska znaczącego ubywania tych odpadów plastikowych w okresie zimowym, jesienno-zimowym w wyniku zabrania przez kogoś ich, tak? Po prostu nie widzimy, żeby pojemniki były przewracane, bo z dużego pojemnika typu dzwon to nie jest tak prosto wybrać. Trzeba go po prostu przewrócić i otworzyć, a to, no powiem szczerze, nie miałem takich sygnałów. Tak? Z pojemników mniejszych typu 1100 oczywiście wystarczy podnieść klapę i wybrać te odpady.
No i jeszcze jedno pytanie do pana. Czy problem zanieczyszczenia właśnie butelkami PET naszego środowiska rozwiązałby system kaucjonowania tych butelek?
Panie redaktorze, ostatnio rozmawialiśmy o tym w audycji Radio na Wieczór. Uważam, że tak, jak najbardziej. Kaucjonowanie, no niewiele, niedaleko od nas, byle 30 kilometrów za naszą zachodnią granicą, działa od wielu lat i działa, tak? Także no, nie rozumiem, czemu nie możemy tego wprowadzić. Mówi się o drastycznych kosztach rzędu kilkunastu miliardów złotych jako wprowadzenie tego systemu w całej Polsce. Ale wydaje mi się, że są to koszty, które należałoby ponieść w długim okresie czasu. Zwróćmy uwagę, że w tym momencie przestałby istnieć problem nawet zbiórki tych opakowań. Mówię głównie o opakowaniach plastikowych.
Właśnie, bo z takich dostępnych wyliczeń wynika, że około 90% tych opakowań w Niemczech jest właśnie oddawanych do tych punktów kaucjonowania, do tych automatów, można powiedzieć.
Bardzo prosta rzecz, jeżeli kupuje pan, przyjmijmy tą, nie będę mówił nazwy, napój, tak, w opakowaniu plastikowym 1,5 litra, za który w kasie płaci pan kaucję w wysokości 20-30 groszy, no to ciężko jest potem wyrzucić tą butelkę do odpadów zmieszanych, bo można ją oddać i te pieniążki odzyskać. Tak? Jest to bardzo prosty system.
No właśnie, dziękuję panu za rozmowę. Karol Walkowiak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Szczecinie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
A posłuchajmy, jak to jest w Norwegii.
Dzień dobry, Łukasz z tej strony, Bucice. Pracowałem w Norwegii, w każdym sklepie automacik, wrzucamy buteleczkę dużą, 2,5 korony, czyli na pół, złote 25, mała buteleczka, puszeczka, koronka, czyli 50 groszy, nic nie leży, nawet tam ludzie sobie schodzą, sprzątają, czyściutko, szklane do osobnych, no ale wiadomo, no, tam to było już od 20 lat, no troszeczkę jesteśmy jeszcze daleko, daleko w tyle, także jak najszybciej zwrotne, nie będą leżały plastyczki, pozdrawiam serdecznie.
Czy jak najszybciej i kiedy? To może wie nasz kolejny gość, pani dyrektor Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani dyrektor, my co jakiś czas, co rok, co kilka miesięcy rozmawiamy na ten temat z Ministerstwem Środowiska, czy to za obecnych rządzących, czy za poprzednich. No i dowiadujemy się, że są takie plany, że planuje się. Proszę powiedzieć, czy są takie plany rzeczywiście, czy tak może jest, jak wspomniał prezes Walkowiak, że te koszty idące w miliardy złotych zorganizowania takiego systemu odbioru butelek typu PET są tak duże, że nie ma co, że rezygnujemy z takiego systemu.
Mhm. Faktycznie, jeżeli chodzi o stworzenie przez państwo takiego systemu, to Ministerstwo Środowiska zleciło ekspertyzę, która wykazała, że taki system byłby faktycznie drogi. Natomiast w tym momencie przepisy prawa zobowiązują podmioty, producentów różnych produktów, którzy wprowadzają te produkty w opakowaniach do odpowiedniego poziomu ich odzyskania, czyli poddania tych odpadów opakowaniowych recyklingowi. Jeżeli taki podmiot, taki producent chce uzyskać jak najwięcej odpadów do tego, żeby ten poziom osiągnąć, bo w innym przypadku zapłaci karę, to on może w tym momencie już systemy kaucyjne stosować. I tak na przykład robią browary, bo mamy takie przykłady, że w tym momencie możemy już zakupić browar, dane piwo w butelce kaucjonowanej, możemy odnieść tą kaucję, ta kaucja zostanie nam zwrócona. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby tacy producenci mogli stosować też automaty, do których będziemy wrzucać opakowania, czy to szklane, czy plastikowe, i w tym momencie mogą być to środki finansowe wypłacane przez taki automat, albo na przykład bony zniżkowe. Wiemy też, są takie przykłady, jak na przykład miasto Wieluń, które stosuje u siebie automaty i tam są wypłacane zniżki do kina, do teatru czy na basen na przykład. W związku z tym w tym momencie producenci, którzy są obowiązani do recyklingu odpadów opakowaniowych, mogą stosować systemy kaucyjne, w tym właśnie chociażby automaty.
No właśnie, czyli możliwość jest, ale pytanie, dlaczego wszyscy producenci napojów w butelkach typu PET nie korzystają z takich możliwości? Może więc to po Państwa stronie, Ministerstwa Środowiska, jest ruch, chociażby żeby drogą rozporządzenia nakazać takie działania? Czy to jest w ogóle prawnie możliwe i realne? Właśnie odzysk tych butelek, które wysyłamy na rynek wraz z napojem jako producent danego napoju.
A może rozważmy to z drugiej strony. Może producenci, na których jest ten obowiązek nałożony, osiągają odpowiednie poziomy recyklingu przy współpracy z gminami. Bo proszę pamiętać, że w całej Polsce wprowadzamy jednolity system segregowania odpadów. Nie wiem, czy Państwo w Szczecinie już macie pięciopojemnikowy system, ale do 2021 roku w całej Polsce odpady będziemy segregować na pięć pojemników. W tym jednym z tych pojemników będzie pojemnik pomarańczowy na tworzywa sztuczne i metal. I plastikowe butelki między innymi tam właśnie powinny się znaleźć. W związku z tym, jeżeli każdy z nas będzie postępował prawidłowo, czyli wrzucał odpad plastikowy do pojemnika pomarańczowego, to producent, współpracując już w tym momencie z gminą, żeby uzyskać odpowiednią ilość odpadu, żeby osiągnąć poziomy recyklingu, nie musi tak naprawdę stosować innych metod niż właśnie system w tym momencie ogólnie powszechny zagospodarowania odpadów. Natomiast wspomnę tylko o tym, że w tym momencie na poziomie Unii Europejskiej pracujemy nad dyrektywą, która wprowadza zakaz czy ograniczenia stosowania plastikowych produktów jednorazowego użytku. I tam między innymi rozważane jest poziom wysoki zbiórki właśnie odpadów PET, butelek PET. W związku z tym, jeżeli takie przepisy wejdą w życie w każdym z państw członkowskich, to wtedy naturalnie one zostaną, do tego zobowiązani zostaną producenci i będą musieli może myśleć nad innymi systemami i może w tym momencie rozważą właśnie system kaucyjny czy system automatów.
A przy naszym telefonie pan Marek, dzień dobry.
Witam. Ja mam pytanie. Ile te firmy płacą kary i ile płacą na ochronę środowiska przy wytworzeniu butelek PET? A w przypadku nieskupu butelek szklanych, jakie są kary, że od 20 paru lat butelki w miliardach sztuk walają się po śmietnikach i nie są skupowane, które można umyć i oszczędność energii jest ogromna kosztem wyprodukowania, a umycia, dlatego że wodę można oczyścić i powtórnie użyć kilkukrotnie. I to mnie zastanawia, dlaczego do tej pory Ministerstwo Środowiska nie zastanowiło się, żeby właśnie posprzątać, bo zaczęliście, za przeproszeniem, od strony, bo sprzątacie reklamówki zamiast od butelek, które ogromną ilość wytwarzają śmieci, szczególnie
Dziękujemy.
Butelki szklane.
Panie Marku, proszę powściągnąć język. Przepraszam naszego gościa, jest z nami pan Waldemar jeszcze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, Waldek z Szczecina z tej strony. Ja mam właśnie do tych butelek plastikowych, bo wprowadzimy automaty i żeby się za jakiś czas nie okazało, tak jak z tymi butelkami po piwie, że przyjmowane są tylko i wyłącznie na podstawie paragonu. I za moment pieniądze pójdą bez potrzeby na te automaty, jak nikt nie będzie oddawał, bo ja osobiście też kupuję butelki, piwo w butelce i nie trzymam paragonów i później nie mam co z nimi zrobić tak naprawdę.
No właśnie, dziękujemy panie Waldemarze, ale skupmy się jednak na butelkach typu PET. Pan Marek, pomimo dosadnego słownika, myślę, pani dyrektor, podjął ważny wątek, że właściwie mamy ten problem od kiedy ta cywilizacja, można powiedzieć, do nas w cudzysłowie przyszła i mamy dużo tych odpadów plastikowych, że rzeczywiście to zalega w rzekach, w jeziorach, no w lasach i tak dalej, i tak dalej. Czy może jednak warto podjąć ten trud? Ja dotarłem do tych badań Deloitte który to ośrodek badawczy stwierdził, że w zależności od przyjętego wariantu właśnie odzysku tych butelek poprzez ich skup kosztowałby 19-24 miliardy złotych. To gigantyczne pieniądze, prawda?
No tak, dlatego właśnie tutaj rozważamy możliwość stworzenia takiego systemu na poziomie krajowym. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie ma w tym momencie przeszkód prawnych, aby producenci sami stosowali takie rozwiązania. Tutaj faktycznie pan powiedział, jeden z gości, który się przed chwilą wypowiadał, że browary stosują takie systemy kaucyjne, natomiast zobowiązani jesteśmy do przedstawienia paragonu. Ale nie zawsze. Z tego, co wiem, nie zawsze tak jest. Faktycznie niektóre z nich do tego paragonu nas zobowiązują, ale nie wszystkie. I mam nadzieję, że właśnie z biegiem z czasu, z rozwijaniem systemu recyklingu i chociażby jeżeli mówimy o plastikach, no to tej dyrektywy, która będzie w niektórych przypadkach ograniczać, w niektórych wręcz zakazywać stosowania plastiku, producenci podejmą nowe rozwiązania i będą to, tak jak mówię, albo automaty, albo właśnie systemy kaucyjne, które będą umożliwiały nam oddywanie odpadów bez zachowywania paragonu.
Przypomnijmy, w system kaucyjny, jeżeli chodzi o butelki typu PET, ale również szklane, funkcjonuje już w 10 krajach Europy Zachodniej i nie tylko zachodniej, bo również w Czechach, więc to zaczyna działać, a koszty automatów takich są dosyć wysokie. Właśnie Deloitte wyliczył, że mały automat do odbioru opakowań kosztuje około 75 tysięcy złotych, średni 120 tysięcy, a duży 160 tysięcy. No i tych pierwszych należałoby w Polsce kupić 109 tysięcy, to do sklepów o powierzchni do 200 metrów kwadratowych, drugich prawie 8 tysięcy, to supermarkety i dyskonty do 650 metrów kwadratowych, a największych 465 do hipermarketów. No właśnie, jeszcze dodatkowo w niektórych sklepach należałoby ustawić więcej niż jedną maszynę. Czyli ja rozumiem, że budżet państwa nie chce podejmować takiego wysiłku finansowego, no rzeczywiście sporego, co prawda rozłożonego na lata, i są też takie opinie, żeby jednak taki wysiłek podjąć.
Znaczy, jeśli można, to minister środowiska oczywiście nie wyklucza takiego rozwiązania. Praca, o której pan wspomina, miała być pewnym, pokazywać, jak ta sytuacja może wyglądać, jakie środki finansowe musiałyby zostać wyłożone na taki system. Natomiast ja bym chciała państwu zwrócić uwagę na miasto Wieluń, które jest jednym z 5 gmin, które bierze udział w pilotażu ministra środowiska dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. I miasto Wieluń współpracuje z firmą, która dostarcza właśnie automaty. I ja polecam, może w którejś z jednych z audycji moglibyście państwo chociażby z burmistrzem Wielunia porozmawiać i zobaczyć, jak taka współpraca wygląda, na jakiej zasadzie te automaty w gminie się znajdują, jakie korzyści gmina osiągnęła po współpracy z tą firmą i ustawieniu u siebie automatów. Tak jak mówię, jest to jedna z 5 gmin, która bierze udział w pilotażu Ministerstwa Środowiska, pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właśnie na wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, więc bardzo też polecam kontakt z tą gminą. I bardzo dobre przykłady w tego, jak właśnie może też w mieście Szczecin można było rozwiązać sytuację gospodarki odpadami.
Skorzystamy, bo u nas to też jest problem, mimo że wiemy, a mam nadzieję, że słuchacze również wiedzą, spalanie butelek typu PET niszczy piece, niszczy przewody kominowe. Nie wspomnę już o naszym zdrowiu. To są często skutki odczuwalne dopiero po latach, ale bez wątpienia rakotwórcze właściwości tych substancji, które są spalane podczas niszczenia w taki sposób butelek typu PET, nie podlegają żadnej dyskusji. Jest z nami pan Sławomir Brzuzek, prezes Fundacji Nasza Ziemia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, proszę powiedzieć, czy pana zdaniem Ministerstwo Środowiska chowa niejako głowę w piasek, przenosząc właściwie obowiązek stworzenia systemu kaucjonowania butelek na producentów napojów, chociaż tak jak pani dyrektor zaznaczyła, nie jest to wykluczone, czy ministerstwo powinno podjąć jednak głównie ten trud i grać główne pierwsze skrzypce, czy też to powinny robić właśnie koncerny, które dostarczają nam różnych napojów w tych plastikowych opakowaniach?
No nie uważam, żeby ministerstwo chowało głowę w piasek. Ministerstwo w miarę swoich możliwości, biorąc też pod uwagę to, jak zachowuje się całe otoczenie, cały rynek surowców wtórnych, cały rynek w ogóle surowców i wszystkie pędzące zobowiązania z osiągnięciem poziomów i odzysku i recyklingu, to tutaj My mamy taką, można powiedzieć, narodową naturę, że chcielibyśmy teraz dokonać kolejnej rewolucji i zrobić jakieś szybkie rozwiązanie, które uzdrowi sytuację. Tak się nie da. Więc trzeba mówiąc o tej propozycji systemu kaucyjnego, pamiętać o dwóch rzeczach, że to jest z jednej strony dla konsumentów, dla nas, dla ludzi, tak? Taki system, który wydaje się zupełnie racjonalny, skuteczny, a przede wszystkim uczciwy. Dlatego, że jeżeli od 15 lat słyszymy, że te surowce są takie cenne, no to jeżeli ja oddaję opakowanie, no to część tej ceny chciałbym odzyskać. Więc to jest pierwsza perspektywa, która przemawia za wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Natomiast odnosząc się trochę do raportu przygotowanego przez Deloitte'a, ale również do zdrowego rozsądku, być może ten system kaucyjny powinien funkcjonować inaczej. Mówię tutaj o szczegółach logistycznych. Dobry przykład to jest to, jak zbiera się puszka aluminiowa. To jest subtelna, ale fundamentalna różnica. Aluminium jest bardzo cenne, polietylen nie jest uznawany za cenny. Więc dopóki to opakowanie, które w swojej masie wizualnie i nie tylko wizualnie tworzy problem, nie tylko środowiskowy, ale również gospodarczy, bo to są dziesiątki tysięcy ton bardzo fajnego, czystego surowca, który powinien pozostawać w obiegu gospodarczym. I w ten sposób powinien nam również jako krajowi członkowskiemu Unii Europejskiej pozwolić z rozwiązaniem tego problemu mocno wejść w tą filozofię gospodarki obiegu zamkniętego. Bo to jest nieuniknione. My tego po prostu potrzebujemy. To jest rozsądne, bo to eliminuje marnowanie surowców i marnowanie eksploatacji nadmierną środowiska. Natomiast mówiąc o tych słabościach tego systemu, jak w tej chwili mówimy, opartego o te machiny skupujące. No, skupujące machiny to jest jedna rzecz, to jest bardzo drogie, ale moim zdaniem fundamentalna przeszkoda leży w niechęci nowoczesnego handlu, tych wielkopowierzchniowych sklepów, do tego, żeby się w ten system skutecznie zaangażować.
No właśnie, dlatego, jak je zachęcić do tego? Rozmawiałem o tym z panią dyrektor, może rozporządzenie ministra środowiska.
Przepraszam bardzo, nie będzie zachęty. Tutaj musi być po prostu przymuszeniem prawem, dlatego że sieci handlowe, ja broń Boże, nie mam nic do nich osobiście, ale jak spojrzymy na rolę, którą pełnią, to nie są to producenci, nie są to sprzedający własne dobra, tylko takie miejsca, które są pasem transmisyjnym.
To są pośrednicy, można powiedzieć.
Tak, dokładnie. Mhm. Więc tutaj to, co jest kluczowe dla powodzenia tego biznesu, to jest jak najkrótszy czas leżenia towaru na półce i jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni. Tak? Każdy centymetr ma być wykorzystany na to, co się za chwilę sprzeda, bo to przyniesie mi zysk. Więc jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, że do takiego wielkiego sklepu, który ma dziesiątki tysięcy klientów w ciągu weekendu, 10% klientów odniesie butelki, czy to szklane, czy plastika, jakiekolwiek. To znaczy, że są powierzchnie magazynowe potrzebne olbrzymie. Do tego jest potrzebna obsługa. Więc to jest ten czynnik, którego zachętami, dobrowolnością nie rozwiążemy. To jest, znaczy, producenci opakowań są w stanie w ramach dobrowolnych porozumień z ministerstwem rozwiązywać problem. Tyle tylko, że to jest poza ich zasięgiem. Znaczy, oni nie mają wpływu na sieci sprzedaży. Co więcej, oni są od nich uzależnieni, tak? Bo jeżeli ja jako producent wielkoskalowego sprzedawania, tak, jakiegoś napoju na przykład, który jest sprzedawany w dużych sieciach, przyjdę i powiem sklepowi, no bo ja bym oczekiwał, że będziecie tutaj, zatrudnicie 5 ludzi tylko po to, żeby oni sortowali te butelki i wydzielicie kilkaset metrów powierzchni, no to on powie, no to narabaj, ja nie będę sprzedawał twojego napoju.
Panie prezesie, tak? Mamy dwóch rozmówców telefonicznych. Pan Andrzej najpierw. Proszę krótko, bo mamy mało czasu.
Dzień dobry. Moje takie dwie uwagi. Pierwsza sprawa, dla mnie przepis w tej kształcie, jaki jest tutaj proponowany, jest dla mnie wyraźnie narzędziem fiskalnym, który jest kolejnym podatkiem nałożonym na społeczeństwo, w żaden sposób nie rozwiązujący problemu. Takich podatków mamy już dosyć masy i mi się wydaje, że to jest bezzasadne. Jeżeli na Zachodzie istnieje system sprawdzony w stosunku do sklepów wielkopowierzchniowych, ja znam cały czas te rozmowy, że w niedzieli nie może być wolnej, bo oni zejdą z naszego rynku. Niech zejdą. Niech funkcjonują na naszym rynku na takich samych zasadach i jak sobie to fiskalnie rozwiążą, to ich problem. Tutaj pan wspomina że producent miałby problem, bo market go wyrzuci ze sklepu i tak dalej. Jeżeli ktokolwiek współpracował z marketem, doskonale wie na jakich zasadach i ile płaci za to, że jego towar znajdzie się na określonej półce z określonym opisem, jak musi i tak dalej, więc musi być jednoznaczne rozwiązanie, które jest sprawdzone na świecie. Jeżeli tym marketom nie opłaca się u nas w Polsce tego zrobić, albo nie mają warunków, trzeba złożyć interes i zobaczymy, co wtedy powiedzą. Nie?
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I pan Wojtek, krótko, panie Wojciechu.
Witam serdecznie. Ja też chciałem się właśnie odnieść do tematu. Po pierwsze, większość supermarketów jest zagraniczna, która u siebie za granicą ma tę kwestię rozwiązaną. To jest tylko kwestia wprowadzenia ustawy, przymusić ich do tego tą ustawą, dać producentom czas na pozbycie się zapasów, które mają wyprodukowane i z dnia na dzień problem znika.
Dziękuję bardzo, panie Wojtku. Pozdrawiam gorąco. Przypomnę, z nami są Sławomir Brzuzek, prezes Fundacji Nasza Ziemia i pani Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska. Pani dyrektor, duch w narodzie jest, jak słychać. Są oczekiwania rozwiązań systemowych, więc ruch chyba jednak po państwa stronie, żeby być tym kołem zamachowym zmian, zwłaszcza, że mamy do 2020 roku mieć unijne normy recyklingu, czyli 50%. Obecnie to jest około 27-30%, no w optymistycznym wariancie.
Tak, dokładnie, a tak naprawdę 50% w 2020 roku, ale później to jeszcze nam zwraca do 60%. Więc musimy robić wszystko, aby ten poziom osiągnąć. Tak, to dwa słowa. To ja tylko mogę mobilizować gminy, bo system w Polsce wygląda tak, jak zapewne pan redaktor wie, że to gminy odpowiadają za zagospodarowanie odpadów komunalnych i osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu. Większość gmin osiąga ten poziom, ponieważ skokowo minister w rozporządzeniu określił, w jaki sposób dojść do tych 50%, więc 90% gmin osiąga poziom i mam nadzieję, że zrobią wszystko, aby w 2020 roku Polska poziom 50% osiągnęła, a przede wszystkim przez wprowadzanie jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli 5 pojemników, mamy czysty surowiec, gminy go mogą sprzedawać, zyskać na tym środki finansowe. W związku z tym mam nadzieję, że w każdej gminie ten system do końca, tak naprawdę połowy 2021 roku zostanie wprowadzony.
Dziękuję państwu.
A ja bym dodał,
zaraz, że króciutko, 10 sekund.
A ja bym dodał, że rzeczywiście to zaczyna działać, dlatego że zmiana systemu logistycznego i organizacyjnego w gminie, to tego się też nie da zrobić w ciągu 2 tygodni. My z jednym z producentów napojów, Fundacja Nasza Ziemia w tym roku rozpoczęła taki projekt Repeta, który polega między innymi na wyposażaniu gmin w żółte pojemniki do...
Panie prezesie, właśnie musimy kończyć.
I to zaczyna działać.
Dziękuję bardzo za rozmowę. To był czas reakcji.